skazani na dialog.
Dobry wieczór, skazani na dialog, Jacek Kosiak. Dzisiaj rozmawiamy o nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. To zmiany, które weszły od 1 stycznia 2019 roku i dlatego zaprosiłem do studia ekspertów, gości, tych, którzy interesują się sprawą i którzy będą potrafili, mam nadzieję, wytłumaczyć, jakie są plusy, minusy tej nowelizacji, zmiany prawa, które dotyczy i pracodawców, i związkowców, i myślę też wszystkich, którzy interesują się dobrem ogólnie pojętego świata pracy. W studio witam pana Jacka Silskiego z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz drugim moim gościem jest Dariusz Wegnerski, członek prezydium Zarządu Regionu Wielkopolskiej Solidarności.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór i także prawnik. Najpierw takie pytanie bardzo ogólne do obu panów. Czy to są dobre zmiany dla pracodawców? Pytanie do pana Jacka Silskiego.
Dla pracodawców chyba tak, bo pozwalają mu na weryfikację organizacji pracodawców i są do tego instrumenty prawne.
Do szczegółów przejdziemy później. Pan Dariusz Wegnerski, a jak związkowcy patrzą na nowelizację? Czy ona jest dobra, lepsza dla związkowców czy dla pracodawców?
Związki zawodowe również postrzegają pozytywnie. Są tam zmiany, które powinno poprawić współpracę między związkami a pracodawcami. Mamy nadzieję, że tak będzie się działo.
Więc teraz przechodzimy do szczegółów. Pierwsza zmiana, która została ogłoszona i wszystkie pisane publikacje prasowe o tym mówią, związki zawodowe dla każdego, czyli nie tylko osoby związane umową o pracę, ale także ci, którzy są na umowach cywilnoprawnych, tak zwanych śmieciówkach, mogą teraz tworzyć, przystępować do związków zawodowych. Czy dla związkowców to jest dobre? Wydaje się na pierwszy rzut oka, że tak.
Tak, tak również postrzegamy, że to jest dobre rozwiązanie, z tym, że jest to rozwiązanie z myślą o nawet nie najbliższej, ale troszkę dalszej przyszłości związków zawodowych. Obecnie procent osób, które są zatrudnione jako, jak to mówi ustawa, jako osoby wykonujące pracę zarobkową, ale inni niż pracownicy, czyli wykonują pracę na umowach cywilnoprawnych, ten procent jest stosunkowo niewielki. Mamy nadzieję, że będzie się zwiększał również dlatego, że tak postrzegamy, zmienił się, czy zmienia się charakter pracy. Zacierają się nieco różnice między zatrudnieniem pracowniczym a na umowach cywilnoprawnych. Sądzimy, że dla nas jako związków zawodowych będzie to rozwiązanie, które pozwoli nam w ramach pewnej elastyczności łatwiej pozyskiwać członków i tym samym być bardziej skutecznym. Oczywiście to może bardzo różnie wyglądać w zależności od branży, zawodu, od wielu okoliczności, które też będziemy dopiero, że tak powiem, postrzegać w miarę obowiązywania ustawy, ale postrzegamy to jako pewną szansę.
Mówi się o tym, że te zmiany będą dotyczyły, czy dotyczą także osób wykonujących pracę zarobkową, na przykład na umowę zlecenie. Pan prezydent Jacek Silski, czy dla pracodawców to nie będzie kłopot? No bo właściwie jak to weryfikować?
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to zła zmiana, ale tak jak pan powiedział, no niestety zmiany na rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie są widoczne i będzie coraz więcej osób, zresztą o tym mówimy, które będą pracowały w systemie telepracy, zdalnej pracy na jakieś określone godziny, czyli ta forma prawna będzie być może ulegała zmianie w niektórych zawodach czy w niektórych specjalnościach. Będziemy odchodzić od tego takiego stałego, stałej formy zatrudnienia, jak to, nie wiem, 50 lat temu było. Więc pozornie wydawałoby się, że to jest pogorszenie warunków współpracy dla pracodawców. Ale wydaje mi się, że tak jak ja mogę patrzeć na swoje 30-letnie doświadczenie jako pracodawca małej firmy, zawsze byłem w dialogu i jestem w dialogu z moimi pracownikami, mimo tego, że nie ma związków zawodowych. I uważam, że jeśli ktoś, jakiś pracodawca nie dojrzał do tego, że trzeba być w dialogu z pracownikami, no to jest to jakby takie trochę instytucjonalne zmuszenie go do tego, żeby tak czynił. Ale to nie tylko instytucjonalne, ponieważ jeśli mamy sytuację, jaką mamy na polskim rynku, że brakuje pracowników, to nawet jak pracodawca nie lubi dialogu z pracownikami, to musi.
Tak sobie pomyślałem, czy to nie jest musztarda po obiedzie, mam na myśli ten fragment nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, bo mam takie wrażenie, że największa fala umów śmieciowych jest już za nami. Pamiętamy czasy, kiedy mówiło się, że w handlu, usługach i tak dalej, ludzie pracują na umowach śmieciowych, czasami za marne pieniądze. Wtedy nie mogli należeć do związków zawodowych, a teraz, kiedy jest sytuacja lepsza na rynku pracy, proszę bardzo. Czy to nie jest troszeczkę spóźnione?
Z jednej strony rzeczywiście największa fala tych różnego rodzaju zatrudnień na inne umowy niż pracownicze jak gdyby za nami, ale po pierwsze nie wiemy, co czeka nas w przyszłości. W tej chwili mamy okres dobrej koniunktury, ale zapewne nie będzie trwał wiecznie. Po drugie, tak jak tutaj wspomnieliśmy przed chwilą, zmienia się charakter pracy i ja osobiście uważam, że te rozwiązania powinny być jak najbardziej efektywne, choć w różnej skali, w różnych okolicznościach.
Czyli bardziej, obaj panowie mówią, bardziej na przyszłość.
Tak, tak.
To są rozwiązania.
I dobrze, że jednocześnie z tą zmianą, ja bym powiedział na gorsze, jakby pozornie patrząc na pracodawców, wchodzi druga zmiana, która pozwala pracodawcom też wpływać na to, jak te związki zawodowe się organizują.
Czyli kij i marchewka, coś
tak,
za
tak,
coś.
Czy nie są to tylko takie struktury po to, żeby były, żeby móc w jakiś sposób potem wymuszać określone zachowania na pracodawcy, więc wydaje mi się, że tu wprowadzając te zmiany, ustawodawcy próbowali znaleźć równowagę.
Do szczegółów przejdziemy w dalszej dyskusji. Myślę, że wyjaśnią się te wszystkie kwestie, bo teraz tak, powstaje związek zawodowy albo już funkcjonuje związek zawodowy w firmie, która dotychczas zatrudniała na umowy o pracę, czyli pracowników etatowych, ale także osoby na umowę śmieciową tak zwaną.
No może nie używajmy śmieciową, bo to jest
złe. Wiem, pracodawcy nie lubią, ale wszyscy tak to kojarzą.
Na
umowę cywilnoprawną.
Na umowę cywilnoprawne, jest to formalna umowa, dlaczego mówić, że umowa zlecenia to śmieci, to takie trochę brzydkie, to jak są śmieci, to trzeba usunąć to z kodeksu cywilnego i niech nie będzie. Albo w kodeksie pracy zakazać używania już, także proponuję
dobrze, w takim razie
przestać używać tego
żeby
słowa.
Nomenklatura była odpowiednia, chociaż pewnie przeciętny słuchacz bardziej jednak kojarzy to potoczne określenie.
Tak, tak.
Musimy się z tym pogodzić. No i tak, powstaje związek zawodowy albo działa związek zawodowy i teraz osoba, która dotychczas pracowała na umowie cywilnoprawnej, na przykład na umowę zlecenie, zostaje szefem związku, podlega ochronie związkowej, bo przecież te rozwiązania są aktualne, prawda?
Tak, od 1 stycznia taka sytuacja może mieć miejsce, chociaż należy się spodziewać, że to też jest kwestia przyszłości albo też zupełnie wyjątkowej sytuacji. Ale też tutaj ustawa wyraźnie mówi, że pewne uprawnienia dla osób zatrudnionych na tych umowach cywilnoprawnych są po upływie 6 miesięcy pracy u danego pracodawcy. Więc to nie będzie jakiś człowiek, który przyjdzie do pracy na kilka tygodni, narobi, przepraszam, zamieszania, zakładając związek, czy podejmując jakieś działania, a potem zniknie. Zakładamy, że tutaj mówimy, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaangażowanie się w działalność związkową, jeśli chodzi o osoby, które są w jakiś sposób związane z tym podmiotem, z tym pracodawcą.
No ale pojawiają się w niektórych publikacjach takie sugestie, taka osoba ma umowę zlecenie i teraz nie będzie można zakończyć tej umowy, która może ma jakieś uzasadnienie logiczne do pewnego momentu, bo jest to osoba chroniona prawem związkowym. Kłopot dla pracodawcy.
Tak, jeśli umowę zlecenie można zawrzeć na określone czynności, które kończą się w określonym dniu. Jeśli te czynności będą się kończyły, po 7 miesiącach od daty zawarcia tej umowy, to wydaje mi się, że nie ma jednego prawa, które jest ponad inne, prawda? Jeśli czynności określone kończą się, załóżmy, ktoś się zatrudnia 1 stycznia, 30 czerwca już nabywa tych praw właśnie takich pełnych jak związkowiec, a jego praca ma się skończyć 31 lipca. To logika pokazuje, że nie może dalej pracować, bo jego czynności, na które została zawarta ta umowa, się kończą. Więc ja nie sądzę, żeby kodeks pracy był ponad kodeks cywilny, prawda? To nie może tak być.
Czyli
do wniosku, do rozstrzygnięcia, jest od tego sąd.
Proszę, Solidarność.
Każda umowa jest zawarta na czas określony albo nieokreślony. Tutaj ktoś, kto jest zleceniobiorcą, przedsiębiorcą i ma umowę na przykład 6 czy 10 miesięcy, nie jest traktowany lepiej niż pracownik zatrudniony na czas określony na taką liczbę miesięcy.
Tak.
Ustawa o związkach zabrania w stosunku do tych osób na umowach cywilnoprawnych wypowiadania im umów, natomiast nie obejmuje tą ochroną sytuacji, gdy umowa ulega zakończeniu.
Oczywiście,
tak jak każdą umowę, strony mogą kontynuować i zakładamy, że jeśli to będzie tutaj, ta współpraca będzie prawidłowa, takiej sytuacji, takie chcemy mieć, to wtedy też będzie ta umowa zlecenia będzie mogła trwać dalej.
Rozmawiamy o pewnym konstrukcie prawnym, który być może w praktyce rzadko się zdarza. Czy taka osoba dalej będzie mogła być członkiem związku, a nawet jego szefem? Jeżeli skończy się już umowa zlecenia?
Nie, no ja uważam, że nie może być, bo to jest tak samo, jak ktoś jest na przykład w organach wybieralnych Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan i w momencie, kiedy...
Ale na mocy?
Prawda,
na mocy statutu.
Na mocy statutu, załóżmy. Firma jest członkiem Wielkopolskiego Związku Pracodawców. Deleguje określoną osobę do ciała statutowego, nie wiem, do zarządu, do rady nadzorczej i w momencie, kiedy kończy się jego zatrudnienie w tym, analogię mamy, kończy się jego zatrudnienie w tej firmie, to kończy się jego obecność w ciałach statutowych. Więc nie sądzę, żeby w związkach zawodowych było inaczej.
Wynika ze statutu Rady Dialogu.
To są uregulowania prawne. Jeśli przestaje pracować w firmie A, to nie mogę dalej z ich delegacji pełnić funkcji. Sądzę, że w związkach zawodowych musi być podobnie.
Czyli jeżeli ktoś już
skończył zatrudnienie, nie może być
pracować dla danego pracodawcy, czy może pozostać członkiem związku?
Czy formalnie decyduje statut związku, więc takiej sytuacji wykluczać nie można, ale zwróćmy uwagę, że tu mówimy o sytuacji osoby, która straci zatrudnienie i związane z tym zarobki.
Tak,
no trudno
tak.
oczekiwać, żeby taka osoba, nawet chcąc zaangażować się społecznie i związkowo, dalej w tym podmiocie dłużej przynajmniej trwała.
Tak.
Może jakiś krótki czas, tak? Do tak zwanego przejęcia steru przez kogoś innego.
Ale musi zakończyć.
Ale raczej należy wykluczyć sytuację, gdyby to miało być dłużej.
Dobrze, przestańmy już rozmawiać o sytuacjach hipotetycznych, chociaż one są czasami bardzo ciekawe.
Ja myślę, że życie nas zaskoczy i niejednokrotnie pokaże takie, co prawda wyjątkowe, ale pokaże takie przykłady.
Będziemy czekać na te przykłady, będziemy je omawiać, mam nadzieję, w naszej audycji Skazani na dialog.
Skazani na dialog.
Jacek Kosiak, rozmawiamy o nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Nowe przepisy od 1 stycznia 2019. Państwa i moimi gośćmi są przedstawiciel pracodawców Jacek Silski, prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz przedstawiciel Związku Zawodowego Solidarność Dariusz Wegnerski, członek prezydium zarządu Wielkopolska Solidarność. Możliwość weryfikacji członków związku. To jest nowe rozwiązanie, które pewnie i ucieszy związkowców i pracodawców. Dla pracodawców to ważne, bo nie będzie można, związkowcy nie będą mogli blefować, jest nas tylu. I proszę bardzo, należy nam się na przykład reprezentatywność albo ochrona związkowa dla iluś tam osób. Co pan na to?
Znamy, akurat ja zbyt dużo w naszym związku nie miałem takiej sytuacji, ale znam takie sytuacje, gdzie w dużej firmie istnieje 10, 12, 15 takich związków, z czego dwa, może trzy są takie normalne, a cała reszta to takie powoływane z przypadku, nie prowadzono żadnej działalności takiej statutowej, aktywnej. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, które też nam pozwalało jako pracodawcom łatwiej zaakceptować to pierwsze rozwiązanie, o którym mówiliśmy, czyli właśnie te osoby na umowę zlecenie, które mogą być członkami związku. Także to powinno być, bo w normalności jakby wszyscy byli normalni, to zarówno działacze związkowi, jak i pracodawcy, to takich regulacji nie potrzeba ustanawiać. Ale wiemy, że życie jest dynamiczne, są różni ludzie,
są
i po stronie
interesy.
Pracodawców, i po stronie pracowników, różne są interesy. Więc dlatego nieraz trzeba takie administracyjne regulacje ustanawiać po to, aby ci, którzy odbiegają od normalności, dali się uregulować.
Pan Jacek Silski mówi o stronie związkowej, która czasami, jego zdaniem, nadużywała tych rozwiązań. A co na to związki zawodowe? Czy weryfikacja liczby członków też będzie korzystna dla związkowców, tych prawdziwych? którzy działają serio.
Sądzę, że to jest krok do normalności i do transparentności. Jak nie ma dobrych, zdrowych relacji między pracodawcą a związkiem zawodowym, jeśli nie ma uczciwej informacji, w tym przypadku o liczbie członków, i jest to jak najbardziej potrzebne, bo choć były to rzadkie przypadki, to zdarzały się sytuacje podawania tych nieprawdziwych informacji. Natomiast to jest właśnie relacja w różne strony, bo może to zweryfikować pracodawca, ale może również zweryfikować jeden związek zawodowy wobec drugiego w sytuacji, gdy takie czy inne relacje między nimi nie są najlepsze. Oczywiście tutaj zakładamy, że chęć weryfikacji jest związana z tym, żeby uczciwie wyjaśnić, jaki jest faktyczny stan rzeczy, a nie żeby komuś, mówiąc kolokwialnie, robić na złość.
Ale też zdarzały się przypadki, kiedy działał w firmie jeden duży, silny związek zawodowy i nagle w krytycznym momencie, kiedy ustala się prawo wewnątrz zakładowe, pojawia się drugi, mały związek. To rozwiązanie, weryfikacja wtedy jest korzystna dla związkowców tych, z tego dużego związku.
No, ja mogę powiedzieć, że może mi wygodniej jest powiedzieć jako pracodawcy, że wydaje mi się, że to rozwiązanie również jest bardzo dobre dla związków zawodowych, Solidarności, OPZZ-u, czy może Forum Związków Zawodowych, bo te trzy związki starają się już weryfikować nawet powstające struktury, żeby one były wiarygodne, bo są w Radzie Dialogu Społecznego, no i to już narzuca na nie pewne standardy. Ale jak ja słyszałem od kolegów, nieraz są takie przypadkowości, że mówię, 8-9 w dużych firmach jest. Jakich związków przypadkowych? No takich powstałych, bo mogą.
A czasami pracodawca zakłada tak zwane...
Takich kanapowych. No,
ale też czasami powstają tak zwane żółte związki zawodowe, tak. Czyli zakładane przez pracodawcę. Wtedy? To rozwiązanie pomoże?
W jakiejś mierze tak, bo nowelizacja troszkę zmienia tryb postępowania związane z wydawaniem w zakładzie pracy regulaminów, regulaminu pracy czy wynagradzania, i wówczas jakby, można mówiąc w uproszczeniu, nadrzędne stanowisko będzie miał związek największy, jeżeli jest reprezentatywny. Tutaj ta weryfikacja pozwala to ustalić, niemniej jednak to rozwiązanie, preferując większe związki, co zresztą widać również po podniesieniu progów reprezentatywności, preferując większe związki, tym samym nie tyle uniemożliwia, ale trochę zmniejsza atrakcyjność powoływania tak zwanych żółtych związków.
Proszę wytłumaczyć, które związki teraz od 1 stycznia można uważać za reprezentatywne w firmie, a które nie. Jak to opisuje to ustawa?
Może panu
pytam pana Dariusza Węgierskiego jako prawnika.
Jeżeli chodzi o reprezentatywność na poziomie danego pracodawcy, to mamy dwa progi. One są uzależnione od tego, czy organizacja działająca w danym zakładzie pracy należy do szerszej struktury związkowej, do tak zwanej centrali, którą stanowi Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. I takiej organizacji wystarcza dla reprezentatywności 8% osób wykonujących pracę zarobkową. Te struktury związkowe z kolei, które nie są nigdzie zrzeszone w żadnej centrali, muszą mieć do uzyskania reprezentatywności 15% osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy.
I tu już się pojawia przykład z wielkopolskiego podwórka. Największy pracodawca przemysłowy w regionie, czyli Volkswagen Poznań, i niedawny przypadek powstania drugiego związku zawodowego. Przy takiej masie pracowników w kilkutysięcznej załodze będą mieli problem, żeby uznać ich za reprezentatywny związek, kiedy istnieje już Solidarność zrzeszająca ponad 80% członków załogi.
No to prawda, z tym, że...
Trzeba. No po prostu to daje wiarygodność. Ja tak samo mówię o związkach pracodawców. To jest ta sama sytuacja, że jednak liczba członków od danej organizacji, czy to związku zawodowych, czy związku pracodawców, uwiarygadnia tą organizację. Ja jeszcze mówię, jeśli chodzi o związki pracodawców, to drugi parametr, o który powinni wszyscy się pytać, którzy chcą prowadzić dialog z takim związkiem pracodawców i o związkowym, to tak jak w przypadku firm, jeszcze kapitał składkowy. Bo można stworzyć wielką organizację pracodawców, nie mówię o związkach, ale pracodawców, w której składka będzie od jednej firmy 10 zł i wtedy możemy przyjąć 1000 członków, ale budżet nas będzie ile? 10 razy 1000, 10 tysięcy złotych. To nie jest normalna organizacja pracodawców. Prawda? Więc wydaje mi się, że muszą być jakieś parametry weryfikacji, które uwiarygodniają organizację społeczeństwa obywatelskiego, bo takimi jesteśmy.
próg procentowy, ujęcie tego jako procentowo, ujęcie procentowo jest dobre, bo jest przejrzyste, tak? Mamy w zależności od liczby zatrudnionych, musimy zrzeszać określony procent. Nie jest tutaj rozróżnione na jakieś liczby, progi i tak dalej. Jest to rozwiązanie proste i przejrzyste. No rzeczywiście taka firma jak Volkswagen czy inna zatrudniająca kilka tysięcy pracowników, tam założenie związku reprezentatywnego jest trudniejsze, zdecydowanie trudniejsze, ale z drugiej strony mówimy tu o progu 8 czy 15%, nie 50, więc tak, i tak należy tak uznać, tak jest, że te progi nie są jakoś nadmiernie wygórowane.
Ale próg, liczba pracowników, którzy mogą założyć związek zawodowy, nie zmienia się. To nadal 10 osób.
Tak.
Jeżeli jest 10 osób, mogą założyć związek zawodowy nawet w kilkutysięcznej fabryce. Następna zmiana, dosyć ważna. Pracodawca będzie miał obowiązek udzielenia odpowiedzi organizacji związkowej na pytanie o kondycję ekonomiczną i sprawy związane z kadrami oraz innymi kwestiami warunków pracy i tak dalej, i tak dalej. Co konkretnie może znajdować się w takim zapytaniu i jaki czas jest na odpowiedź?
Proszę bardzo. To bym powiedział, że tu sprawa jest bardzo delikatna, ponieważ szereg parametrów ekonomicznych czy polityka kadrowa nieraz jest objęty wręcz tajemnicą firmy, a w przypadku firm giełdowych to wiadomo, że tam jest większa przejrzystość, ale niektórzy nawet wycofują swoje firmy z giełdy po to, żeby jednak zbyt dużo informacji o strategii firmy nie wypływało na zewnątrz. Więc ja tu mam duże wątpliwości i być może to praktyka jakoś pokaże, jak to wygląda. No, ja niemniej powiem, że z mojej praktyki 30-letniej jako małej firmy, to ja jednak przez całe 30 lat, jak prowadzę firmę, zawsze dzieliłem się informacjami z moimi pracownikami, nie w szczegółach, ale zawsze oni mieli informacje, a przez 30 lat, to biorąc pod uwagę to, co się w Polsce działo, to mieliśmy i wzloty, i upadki totalne, no najczęściej ze względu na jakieś głupie regulacje prawne. Nie dlatego, że u mnie i my jako szeba, a moja firma i moi pracownicy źle działali. No bo nagle wprowadzono akcyzę na sprzęt satelitarny w 1994 roku.
Zmieniają się okoliczności
wszystko
ekonomiczne.
Wszystko się zmieniło i my zaraz polądowaliśmy, upadli na dno. Więc, ale ja wtedy informowałem pracowników i dlatego u mnie nie miałem żadnych problemów ze zrozumieniem, więc na pewno jakaś ilość mądry pracodawca będzie informował swoich pracowników jednak o tym, jak się dzieje. Więc ja zakładam, że te regulacje mówią o takich mądrych informacjach przekazywanych w załodze, co ja czyniłem bez regulacji, a teraz wszyscy będą musieli czynić to obowiązkowo, ale tych informacji nie może być zbyt dużo, bo konkurencja czyha. No wiadomo, że nawet istnieje szpiegostwo gospodarcze, żeby orientować się, jak w danej firmie jest, a może jeszcze coś tam, no i tak dalej, więc...
Czasami to są bardzo ważne informacje dla związkowców. Co na to prawnik Wielkopolskiej Solidarności, pan Dariusz Wegnerski?
Zgadzam się z panem Jackiem, że mądry pracodawca i odpowiedzialny i tak informował już pracowników, tym związkowców, i będzie to czynił nadal. Ustawa, co tutaj warto zwrócić uwagę, zobowiązuje pracodawcę do informowania o działalności czy sytuacji ekonomicznej, ale podkreśla związanej z zatrudnieniem. Więc w jaki sposób, pośrednio czy bezpośrednio, ale mających związek z sprawami pracowniczymi, a nie jakimiś stricte finansowymi, które na...
One się łączą, wiadomo.
No tak, ale jak damy podwyżki płac, to musimy wiedzieć, jaka jest kondycja firmy.
No właśnie.
No i tutaj już zahaczamy o sprawy ekonomiczne, takie sensu stricte.
Tak, ale oczywiście, poza tym pewne dane są jawne, oczywiście po jakimś czasie sprawozdania finansowe są publikowane.
Co roku są KRS-y składane.
Inaczej z sytuacjami, z informacjami bieżącymi. Tu oczywiście, jeżeli chodzi o sytuację finansową, może być mnóstwo różnego rodzaju zagadnień, punktów. Ja chciałbym zasygnalizować, że od strony formalno-prawnej pracodawca może powiedzieć: halo, to nie ma związku z naszymi rozmowami, więc nie muszę wam tego dać. I tak w istocie może być. Więc
i co wtedy, jeżeli związkowcy się z tym nie zgadzają?
Ostatecznie pozostaje droga sądowa. Może to być kwestią gdzieś tam rozpatrzenia oczywiście przez inspekcję pracy. Natomiast to póki co nie był jakiś ogromny problem w relacjach związków i pracodawcy. Tak w niektórych przypadkach tak. I wtedy też nawet i dochodziło do spraw sądowych. Ale tak jak tu mówimy, pewna przejrzystość, która leży w interesie pracodawcy, tak, żeby choćby wskazać stronie związkowej: halo, podwyżki 1000 zł, czy tam jeszcze więcej są nieracjonalne. One obejmują też to, żeby pokazać, jak wygląda realnie sytuacja. I w większości przypadków, nawet w zdecydowanej większości, tak było.
Ja pamiętam, że w początkach lat 90., jak jeszcze ta atmosfera do polskiego kapitalizmu była tak negatywna, wroga, to ja po prostu się zastanawiałem, czy jestem wrednym kapitalistą, który wyzyskuje ludzi. I wtedy do czego się odwołałem? Sanctissimus annus i laboris excelsis Jana Pawła II. I tam Jan Paweł II, już nie pamiętam teraz, czy to w komentarzach do tego, czy w całej treści encykliki jest powiedziane w ten sposób, tak skrótowo i jak najprościej. Jeśli miałbyś dać podwyżkę w swojej firmie, a za rok przez to ona zbankrutuje, nie wolno tobie tego robić, bo firma jest większym dobrem niż indywidualne podwyżki dla 2 czy 5, chyba że przymierają głodem, prawda? Ale tu nie chodzi o ten poziom. Więc nawet tam w nauczaniu Kościoła katolickiego jest powiedziane, że w nauce społecznej Kościoła katolickiego, że indywidualny interes pracownika czy grupy pracowników jest na drugim miejscu. Dobro firmy jest najważniejsze. I ja pamiętam z mojej praktyki, też w lat 90., że spotykałem takie sytuacje, że firmy dawały podwyżki, ja w tym momencie nie dawałem, ale w momencie, kiedy oni mieli kryzys, to upadli, a ja przeżyłem.
No to jest rozumowanie, z którym na pewno związkowcy z Solidarności zgodzą się.
Tak, jako Związek Zawodowy Solidarność, odwołując się też jak najbardziej do nauki społecznej Kościoła katolickiego, no rozumiemy, że firma nie przetrwa, jeżeli będzie nawet w jakimś momencie oferowała pracownikom warunki nieadekwatne do możliwości
przetrwania. A nie będzie miała zaplecza finansowego, żeby w momencie kryzysu przetrzymać to. W 2008 roku, kiedy kryzys europejski nastał, jakby Polacy, polscy pracodawcy nie mieli zapasów, to my byśmy wpadli w 2008 roku w taki sam kryzys, jak był, no nie w takim, na pewno mniejszym, jak w Europie Zachodniej. Ale polscy pracodawcy, nauczeni doświadczeniami wcześniejszymi, że muszą jednak skumulować środki, bo różnie to bywa, tak, ostrożnościowo podchodzili do tego, przetrwali.
Niektórzy mówią, że kosztem pracowników wcześniej kumulowali te zapasy.
Może w jakimś stopniu kosztem pracowników, no ale tu nie chodzi o tych pracodawców, którzy za skumulowane środki kupowali nowe samochody. Tylko mówimy o tych normalnych, którzy po prostu kumulowali środki. Ja mówię o tych małych, średnich, bo tych jest najwięcej. No i w momencie kryzysu przetrwali. Tu nawet 30 lat popatrzył, pamiętam takich, którzy szaleli w momencie, kiedy już mieli pierwszy sukces i dawno już wszyscy o nich zapomnieli. A ci ostrożnościowi tacy przeżyli i dalej istnieją.
Czy te rozwiązania przyczynią się do lepszego dialogu społecznego i do takiego podejścia pracodawców ostrożnego, rozumnego i również mam na myśli związkowców, czy też będą bardziej skłonni do dialogu?
Czy ja myślę, że to nie są zmiany jakieś rewolucyjne, wbrew temu, co się mówi.
Ale ciekawe.
Jak najbardziej ciekawe, ale one w tych kilku aspektach, mam wrażenie, usprawniają działalność, zwłaszcza po stronie związku zawodowego, ale też ułatwiają życie pracodawcy w kontaktach ze związkiem, czy też związkami zawodowymi, szczególnie kiedy jest ich kilka czy kilkanaście. Więc summa summarum, sądzimy, że one przyczynią się do poprawy współpracy pracodawcy i związków zawodowych.
Też trzeba pamiętać o tym, że związkowcy muszą przedstawiać obecnie co pół roku stan liczbowy. I to jest ważne dla jednej i drugiej strony.
To raczej poprawia dialog dla tych pracodawców, którzy, czy dla tych, nie wiem, związków zawodowych, którzy czy nie rozumieją, że trzeba prowadzić dialog z pracodawcą, z pracodawcami, no to jedną i drugą stronę skłania instytucjonalnie do tego, żeby poprawić jakość dialogu społecznego. A w XXI wieku bez dialogu nic nie zrobimy. Takie są czasy, że to nie są czasy kopania rowów, gdzie stoi jakiś nadzorca, pilnuje. Większość prac jest wykonywana intelektem. No to jak tutaj zmobilizować intelekt, żeby pracował lepiej i wydajniej? No tylko poprzez budowanie przyjaznych stosunków pracy wewnątrz firmy. Po obydwu stronach to musi być.
Mamy taką nadzieję właśnie, że tutaj takie postrzeganie pracowników, które niestety często było u zarania naszego kapitalizmu, trochę też jako spuścizna dawnego systemu, tak. Bo no wtedy prawdę mówiąc nikt nie chciał mieć nad sobą nadmiernych ograniczeń, które były przez 40 parę lat. Tak, ale jest. Że taka podejście, że pracownik nie jest jakby tutaj kosztem, lecz że odwrotnie jest kapitałem, że ono się będzie rozpowszechniać jak najbardziej, dlatego że też, jak tu pan Jacek powiedział, no bez dialogu dzisiaj żadna rzecz strona, ani strona związkowa, pracownicza, ani strona pracodawcy nie osiągnie trwałego sukcesu i mam nadzieję, że też ta nowelizacja się choćby w małym stopniu do tego przyczyni.
Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za dialog. Państwa i moimi gośćmi byli pan prezes Jacek Silski z Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz pan Dariusz Wegnerski z Zarządu Regionu Wielkopolskiej Solidarności, prawnik, specjalista od prawa pracy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jacek Kosiak, Skazani na Dialog. Do usłyszenia.
Skazani na Dialog.